Moim i Państwa gościem jest Jerzy Hoffman, reżyser, albo inaczej, mistrz, legenda polskiego kina. Jak Pan reaguje, jak Pan słyszy właśnie tego typu zapowiedzi?
O mój Boże, przyzwyczaiłem się. Kiedyś byli mistrzowie i czeladnicy dzisiaj. Mistrzowie pomału wymierają, no, a czeladnicy niestety nie zawsze, mając często bardzo duży talent, nie zawsze mają po prostu wystarczającą ilość wiedzy. Dla mnie mistrzem jest Charlie Chaplin. Dlatego, że na jego filmach śmiali się i wzruszali wszyscy, od najwybitniejszych intelektualistów po tak zwane kucharki. Dla mnie pusta sala kinowa była klęską, a sukcesem właśnie kolejki do kina. Tak się złożyło, że od samego niemal początku udawało mi się robić to, co lubiłem.
Mało kto z dzisiejszej perspektywy wie albo się domyśla, że zaczynał Pan od dokumentu. Nawet ten dokument zyskał wśród krytyków miano czarnej serii polskiego dokumentu. To się działo tuż po tak zwanej odwilży 56 roku i w tym dokumencie Pan razem z Edwardem Skurzewskim rejestrował ówczesną rzeczywistość Polski Ludowej, której nie miało prawa być. Skąd w ogóle był pomysł i inspiracja do tego, aby tego typu dokumenty powstawały?
Inspiracja stąd, że myśmy studiowali poza Polską. Myśmy studiowali w Instytucie Filmowym w Moskwie i gdy przyjeżdżaliśmy na wakacje do Polski, to widzieliśmy pewne rzeczy jak gdyby ostrzej. Nasza praca w dokumencie miała być, jak gdyby miała trwać o wiele krócej. Wtedy nie było telewizji. Filmy dokumentalne były dodatkiem do kina i w związku z tym nie mogły przekraczać 10, góra 15 minut. To, co chciałeś powiedzieć, musiałeś powiedzieć w bardzo lakonicznej i zwartej formie. To nie były stricte filmy dokumentalne, bo były to plakaty publicystyczne, inspirowane, inscenizowane w dużym stopniu, aczkolwiek oparte na faktach. To przyszedł z krótkiego metrażu. Przyszedł Andrzej Wajda, przyszedł Munk, przyszedł Has, przyszliśmy my ze Skurzewskim, później Ślesicki, Janek Łomnicki, nie mylić z Tadeuszem, brat Tadeusza Łomnickiego. Wreszcie musieliśmy napisać sami scenariusz i pierwszym naszym filmem była komedia satyryczna Gangsterzy i filantropi.
A mnie intryguje jedno, czy operowanie językiem obrazu, biorąc pod uwagę pańskie doświadczenia, wymaga dużej dyscypliny?
Oczywiście, że wymaga dyscypliny. To, że fotografować konia z jeźdźcem, jeśli nie masz odniesienia i nie masz uciekającego tła, należy z pewnej bardzo określonej wysokości, dokładnie określonej, gdzie się powinna znajdować kamera, punkty widzenia kamery, jaki obiektyw należy stosować w jakich wypadkach, podporządkowanie nie aktora kamerze, a kamery aktorowi, wszystko to wynikało z wiedzy. Ponieważ operator z natury rzeczy widzi scenę, a reżyser musi widzieć całość.
Po Gangsterach i Filantropach nadszedł czas na kolejny obraz już fabularny typowo, czyli Prawo i Pięść. I to jest film bardzo mocno związany z tymi ziemiami. Zrobić polski western poświęcony polskiemu dzikiemu zachodowi.
Po Gangsterach i Filantropach myśmy napisali z Edwardem 5 scenariuszy komediowych i wszystkie zostały odrzucone właśnie ze względów cenzuralnych. I nie bardzo wiedzieliśmy, co robić dalej, to tak się złożyło, że w zespole Jerzego Bosaka, czyli w kamerze, zwolnił się temat. Zaproponował nam, myśmy dokonali szeregu przeróbek, film roboczo zaczął się nazywać Sześć Pistoletów, a w rezultacie Prawo i Pięść powstał polski western, czyli Easter.
W ramach 6. edycji Ińskiego Lata Filmowego premierę wtedy miał film Do krwi ostatniej. I czy mocno się pan czuł z nim emocjonalnie związany?
No, myśmy tu przywieźli Do krwi ostatniej już niestety po dokonanych cięciach cenzuralnych. Cała awantura wynikła wtedy, kiedy się zorientowano i Moskwa...
Bardzo piękne okoliczności naszej rozmowy.
Niebo nam nie szczędzi, prawda?
Ale pogoda bardzo filmowa.
No bardzo, właśnie. Niebo nam nie szczędzi tła tutaj. Oni się połapali, że ja zadałem po prostu pytanie, a jeśli to prawda, pytanie to dotyczyło sprawy Katynia. Jedynym człowiekiem, który do końca próbował mnie bronić, był minister obrony narodowej, był Jaruzelski. Ale przecież film zdjęto z ekranów, przemontowano, wycinano pewne rzeczy, nagrano nowy dźwięk beze mnie. No ale film i tak, mimo wszystko, po raz pierwszy pokazał w sposób poważny problem Polaków, że oni nie znaleźli się ni stąd, ni zowąd, gdzieś tam, tylko że po prostu byli to ludzie, setki tysięcy ludzi wywiezionych.
A też była pańska droga, przypomnijmy.
Moja również. Dlatego Lenino było drogą mojego ojca. Temat był mi bliski. Poza tym transakcja miała być nieco wiązana. Bo kolejnym filmem, jaki miałem zrealizować po Lenino, to była bitwa pod Monte Cassino. To niestety i scenariusz się nie udał. No i ci, którzy mi to obiecali, nie bardzo chcieli, żeby do tego doszło. Także w rezultacie zrealizowałem film całkiem inny, bo Jasna Chora.
Ale Jasna Chora, wie pan, mogę oglądać pasjami, w kółko. Po prostu klimat tego filmu, gra aktorska, sama reżyseria, fabuła, prowadzenie kamery, światło, cienie. Wszystko to sprawia, że człowiek mógłby ten film nieustannie oglądać. Jak się panu udało taki efekt uzyskać?
Wprawdzie Kołużyński napisał, no jedna trędowata to jeszcze, ale dwie trędowate to już zdecydowanie za wiele. Wbrew krytyce, która miała mi bardzo za złe realizację pierwszego i drugiego filmu, to jednak widz z kolei na oba te filmy poszedł, a Jasna Chora zwłaszcza ogląda, i to nie tylko kobiety, ale i mężczyźni oglądają po dzień dzisiejszy.
Ja zawsze chciałem panu zadać to pytanie na żywo, czy realizując wszystkie części trylogii Sienkiewiczowskiej, czuje się pan człowiekiem spełnionym, który zrealizował swoje marzenie życiowe?
Wie pan, trylogię mi wysłał ojciec z frontu na Syberię. W chwili, kiedy przekroczyli przedwojenną granicę Polski. Pierwszy dotarł pan Wodyjowski, potem przyszedł potop. Później czytałem trylogię wielokrotnie. Ogniem i mieczem zacząłem czytać i też czytałem wielokrotnie już w Polsce po powrocie. I było to moje, nie da się ukryć, no marzenie od momentu, kiedy gdzieś zabłysło mi we łbie, że może zostanę, czy może mi się uda zostać filmowcem, reżyserem. Szczytem marzeń była oczywiście realizacja trylogii. I udało się. Bardzo długo trzeba było walczyć o ogniem i mieczem. Na początku ze względów cenzuralnych, później finansowych. Razem z Jerzym Michalukiem założyliśmy wszystko. Wzięliśmy pierwszy kredyt filmowy, bo bank ostatni raz kredytował polskie kino przed wrześniem 1939 roku. Spięliśmy budżet.
Czy gdyby dane było panu nakręcić jeszcze raz trylogię przy wykorzystaniu wszystkich współczesnych, najnowszych technik filmowych, ten film wyglądałby inaczej?
Ja realizowałem trylogię, zwłaszcza te pierwsze dwie części, w okresie dla siebie najlepszym, bo na przykład swoje 40-lecie obchodziłem na planie potopu. Jeśli chodzi o inaczej, no to gdybym miał trochę więcej pieniędzy, to przede wszystkim chociażby na 2-3 dni pojechałbym z ekipą w step. Albo w Askanię nową, albo gdzieś step istniejący, żeby dać oddech, żeby dać powietrze temu filmowi. I nie mogłem pojechać i nie mogłem sfotografować stepu. No trudno, coś za co.
1920, Bitwa Warszawska. Ten film musiał powstać?
Tak się na mnie rzuciła krytyka nasza, z lewa i z prawa. No cóż, zrobiliśmy, a po pierwsze pierwszy film 3D, a jestem przekonany, że przyszłość kina w ogóle jest 3D.
Ale jeszcze bym chciał wrócić do 1920 Bitwy Warszawskiej. Czy obsada aktorska wytrzymała ciężar tego filmu?
No widzi pan, wspaniale. Ferenczi, który stworzył rewelacyjną postać komisarza, były drwące. Okrutny komisarz pisano. Może ci ludzie, którzy pisali na ten temat, ani nie czytali pierwszej konnej Babla, ani nie oglądali czekisty rosyjskiego filmu, ani nie wiedzieli, jak wyglądała wojna domowa pierwsza konna i na czym polegało okrucieństwo rewolucji i co to wszystko wyglądało. Angielskie recenzje, tak jak zresztą recenzje amerykańskie, porównywało ten film do Szeregowca Ryana. Ja myślę, że nie najgorsze porównanie, prawda? Film coraz częściej pokazywany jest w telewizji, aczkolwiek jest przewidziany był dla ekranu. I coraz większa ilość widzów dochodzi do wniosku, że nie jest on wcale tak zły, jak chcieli mu to wmówić nasi panowie krytycy.
A wiemy, że ostatnie słowo należy do tych, którzy zapełniają salę kinową. Ma pan swoje 3 miejsca. W Alei Filmowych Sław w Łodzi, w Alei Gwiazd Międzyzdrojach i od piątku również na Ińskiej Promenadzie. Które z tych miejsc teraz będzie panu najbliższe?
Gdzieś mam jeszcze Aleję Sław, gdzieś mam jeszcze taki upamiętniający realizację Prawo i Pięści pomnik na rynku w Toruniu, gdzieś mam jeszcze w Bydgoszczy. Mam swoje popiercie w Tarnopolu na Ukrainie, także jestem jakoś tak atrakcyjny. O, nazwijmy to w ten sposób.
Czy patrząc na kolejną edycję Ińskiego Lata Filmowego, również podziela pan zdanie, że to, co się dzieje w Ińsku wokół filmu i wokół kina, to jest pewnego rodzaju fenomen, ale taki kameralny fenomen?
Im dalej wyjeżdżam z Warszawy, tym napotykam większą ilość autentycznych zapaleńców, entuzjastów, którzy bezinteresownie parają się kulturą. Ińsk jest fenomenem, przecież to jest jeden z najstarszych polskich festiwali. Nic nie wskazuje na to, że mu groził uwiąd starczy. Jeżeli ludziom chce się oglądać dziesiątki wręcz, jeśli nie setki filmów, bo tu jest program bardzo, ale to bardzo bogaty, póki żyje widz, który chce oglądać nasze filmy, póki żyjemy my.
Zapytam na koniec fachowca. Jak by pan skadrował teraz naszą rozmowę?
Przede wszystkim musiałbym bardzo, aczkolwiek dyskretnie, to jednak świecić, ponieważ my już jesteśmy poza ekspozycją. A ten nastrój półmroku, przede wszystkim trzeba by było grać tylko 2 rodzaje ujęć. Bliskie naszych twarzy i ogólne dla pokazania nastroju panującego wokół nas, czyli tego, co się dzieje panoramicznie wokoło. Dobrze grać dźwięk.
Bo dźwięk także potrafi malować obraz.
Polskie kino przez lata całe miało to do siebie, że genialnie się słyszało każdą kroplę, która kapała z kranu. Natomiast o wiele gorzej to, co aktor mówił dalej. No, mam nadzieję, że mamy to za sobą.
I wypada nam z żalem kończyć. Jerzy Hoffman, człowiek instytucja, przedstawiciel Polskiej Szkoły Filmowej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
To ja dziękuję panu. No i życzę wszystkiego dobrego.
Nawet aura się uspokaja powoli.
No i kłaniamy się słuchaczom.